Cykl poświęcony dogmatom katolickim Drogi proste. Odcinek 27. Jak doświadczamy łaski w naszym życiu.
Witajcie. Nasze trzecie spotkanie poświęcone rzeczywistości łaski. Jak zwykle będzie poświęcone życiu łaską. Łaska i życie. Łaska to jest, myślę, że już po tych dwóch spotkaniach macie taką rozkminę. Przepraszam, lubię to słowo. Jestem za stary, żeby się nim posługiwać, ale proszę was, nie miejcie mi za złe. Coś w tym, to jest mądre słowo, rozkminiać. Czyli doszukiwać się gdzieś sensów, wgłębiać się w coś. No po prostu je lubię. Dlatego proszę o wybaczenie, jeśli kogoś razi. W jaki sposób ta prawda o łasce zmienia nasze życie? Bo powiedzieliśmy, że łaska zmienia nasze życie. O co chodzi? Czy to jest jakaś właśnie abstrakcyjna teoria? Czy to jest wiedza świętych, która opisuje ich własne doświadczenie? Że w życiu swoim, pośrodku swojej śmierci, pośrodku tych wszystkich czasami bardzo trudnych egzystencjalnych doświadczeń, oni doświadczyli także tego wdzięku Boga. Chociażbym przechodził przez ciemną dolinę, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Piękno ciemnej doliny, które nie pochodzi od niej samej, ale z czego? Z tego, że On mi towarzyszy. Jak rozkminić właśnie życiowo, egzystencjalnie całe to nauczanie o łasce? Bardzo chcę, żeby w tych wszystkich katechezach, spotkaniach naszych, tych rozmowach wybrzmiało to, że żaden z dogmatów nie jest teoretyczny, że jest zapisem doświadczenia ludzi świętych, którzy żyli takim życiem jak my i walczyli o Boga, walczyli o wiarę, o nadzieję, o miłość. Żeby to zrozumieć, czym jest łaska, chciałbym, żebyśmy poszli trochę wstecz i może przypomnieli sobie lekcje literatury, wtedy jak przerabialiśmy mitologię grecką. Pamiętacie, że w mitologii greckiej jest taka niewidzialna siła, która zarządza jednocześnie światem bogów i światem ludzi. Zauważcie, że światem bogów też. I ta siła nazywa się Fatum, Moira, przeznaczenie. Niestety w mitologii greckiej Fatum, stąd nasza fatalność, fatalna sytuacja, oznacza coś negatywnego. Czyli to przeznaczenie, ta Moira, to fatum, które zarządza życiem bogów i ludzi, jest zawsze tragiczne. Czyli prowadzi cię zawsze do miejsca, z którego wyszedłeś, prowadzi cię do katastrofy, nieuchronnej katastrofy. Mit Syzyfa, przypomnijcie sobie, a więc gościa, który musi codziennie, mozolnie wtaczać ten głaz na górę, na szczyt i jak już go tam wtoczył, to ten kamień inercyjnie spada w dół, a on musi znowu zdreptać na dół i następny dzień będzie wyglądał tak samo. Kółko, powtarzalność, doświadczenie czasu, słuchajcie, jako właśnie jako upadku, jako klatki, jako więzienia. Rozumienie życia jako nieodwołalnie tragicznego. No cóż mogę powiedzieć? Bez Chrystusa, jakkolwiek byśmy nie chcieli usensownić naszego życia, ono zawsze jest tragiczne. To znaczy, tam, gdzie nie ma wiary, tam ostateczną perspektywą naszego życia jest śmierć, która jest wejściem w nicość. To jest najłatwiejsza wersja pewnie. Umierasz i przestajesz być. Nie wiem, czy to jest jakieś humanistyczne pocieszenie, że przynajmniej cię nie ma, czyli nie ma kto cierpieć. Ale gdzieś myślę, że burzymy się przed takim właśnie rozumieniem naszego życia. To znaczy, jakby wszystko w naszym życiu chce żyć dłużej. Chce żyć na zawsze. Jest w nas pragnienie życia. Czy to jest pragnienie daremne? Czy natura byłaby tak złośliwa, żeby nas wyposażyła w pragnienie, które jest niespełnialne? No ludzie, kiedy nie znali Chrystusa, mogli rozkminić sekret swojego własnego życia jedynie w perspektywie tego, co widzieli, co dotykali, czego doświadczali. Doświadczali oczywiście wiele radości, Hochzeit, zaślubin, narodzin, wzbogacania się, zdobywania wiedzy, poznawania mądrości, odwiedzania nowych miejsc. Ale nad tym wszystkim, niczym taka ciemna chmura, zawsze wisiała ta nieuchronna konieczność śmierci jako końca wszelkiej radości, końca wszelkiego życia. Fatalne rozumienie rzeczywistości. Wiecie, czasami wydaje mi się, że, jakby to powiedzieć, znakiem tego, że coś jest na rzeczy, że trochę mniej wiary jest między nami dzisiaj niż było wcześniej. To trudna sprawa i dlatego mówię to tak ostrożnie, ale coś na rzeczy jest. I ja to poznaję, tego się nie pozna po tym, czy ludzie chodzą do kościoła, czy nie. To się poznaje po tym, że coraz bardziej jak gdyby żyją jako więźniowie teraźniejszości. Że robią bardzo dużo rzeczy w życiu, żeby sobie usensownić coś, co i tak czują, że jest bezsensowne. Jeśli nie ma sensu globalnego, jeśli nie mogę przeżyć mojej śmierci, jeśli jest to dla mnie trudne do wyobrażenia, jeśli w to nie wierzę, to muszę zrobić wszystko, żeby to życie było jak najbardziej radosne i długie. Chociaż to jest bolesna perspektywa. Nie uwierzycie, nie powiem wam tego tak, jak usłyszałem, bo by mnie może z YouTube'a wywalili i bracia Marek i Jarek byliby bardzo niezadowoleni z tego, co teraz zrobiłem, dlatego powiem to opisowo. Jadę wczoraj 10 w Krakowie z domu do roboty na uniwersytet i siedzi obok mnie dwóch chłopaków, dresiarzy i oczywiście super full wypaśne iPodsy, czy jak to się nazywa, w uszach, na mega puszczone, słuchają jakiegoś rapu. I no wiadomo, że są razem, siedzą tak twarzą w twarz i co chwilę któryś z nich, w zasadzie tą muzykę słychać na tramwaj, ona leci, ale nie słyszę słów, co chwilę któryś z nich dzieli się tym, co usłyszał. I w pewnym momencie tak było większa cisza, dłużej nie komunikowali się, w pewnym momencie jeden zaczyna się tak fajnie śmiać, z taką radością, z takim odkryciem. No i cytuję tekst, który usłyszał. Jeśli nie możesz być szczęśliwy, to możesz być na, powiedzmy, napity. I tak sobie pomyślałem, kurczę, skąd ta radość? To znaczy, to jest radość z głupoty, to jest radość z głupiego, że ktoś głupio coś powiedział. Czy to jest jednak odsłonięcie pewnego pesymizmu, który w nas jest? My nie wierzymy w szczęście. Naszym życiem znowu zarządza fatum. Im bardziej słabnie wiara w świecie, no a to są już procesy, które ja to nie ja je wymyślam i nie ja je nazywam. To socjologowie także obserwują. Że jak gdyby to 100 lat temu trzeba było się tłumaczyć, dlaczego się nie wierzy, dzisiaj trzeba się tłumaczyć nawet sobie samemu, dlaczego się wierzy. No ale zawsze w takiej sytuacji pojawia się fatum, pojawia się gdzieś jakiś pesymizm w życiu. Wymyślamy sobie małe szczęścia, dlatego że nie wierzymy, że możemy być naprawdę szczęśliwi. Ale zupełnie inaczej jest w świecie, w którym wydarza się Bóg. Bóg, jak mówi taki mój przyjaciel, znajomy, belgijski teolog, Boewe, przerywa historię. God interrupts history. Bóg przychodzi do historii. Ten mój czas jest zaklęty, beznadziejny, jest powtarzalny. Muszę sobie coś wymyślić, żeby znaleźć jakąś rozrywkę, ale ona i tak jest krótkotrwała. Wypiję za dużo, to mam kacę na następny dzień. Znowu muszę pić, żeby zapomnieć. Czas zaklęty, czas powrotu, czas, który sprawia, że jestem zamknięty w tej rzeczywistości. Ale wydarzył się Bóg, przyszedł do namiotu Abrahama i powiedział: twój zamknięty czas, czas bezpłodności twojej żony, czas klęski twojego życia, oto się zmienia. Kiedy wrócę tutaj do ciebie, będziesz miał swojego naturalnego syna. I z ciebie się zrodzi potomstwo, którego nie będzie można policzyć. I z ciebie wyjdzie Zbawiciel świata, który raz na zawsze zmieni historię człowieka. Wiecie, że ludzie umierają w różny sposób? O tym mi mówił ksiądz Adaś Czaska, który jest od 22 lat kapelanem w hospicjum nowochódzkim świętego Łazarza. Mówi, jedni nie chcą odejść, przeżywają konwulsje, agonia trwa w nieskończoność. A inni odchodzą, jakby z tego życia przechodzili do życia. Radośni, z uśmiechem. Popatrzcie sobie na pośmiertne zdjęcie małej Tereski z Lizie. Ona jest uśmiechnięta, a jej twarz promienieje, co można bardzo fajnie zobaczyć na tej czarno-białej, starej fotografii. Co dzieli tych ludzi? Dzieli ich wiara. Dzieli ich wiara w to, nie tylko, że Bóg istnieje, ale że jest łaskawy i sprawiedliwy, życzliwy, że ma w sobie tą spontaniczną miłość do człowieka, która wszystko zmienia. Jeśli nie przekonuje nas życie marne, to niech nas przekona chociaż genialna śmierć niektórych z nas. Ale życie także wielu z nas może przekonać, naprawdę. No to byłoby trochę idealistyczne, gdybyśmy założyli, że wszyscy będą żyli genialnie, tak, że będą żywą Ewangelią. Najczęściej jesteśmy po prostu słabymi ludźmi. Ale raz za czasu dostajemy od Boga takich wielkich mistrzów, którzy no, rzeczywiście przeżywają swoje życie w sposób ułaskawiony. Pamiętam, jak studiowałem w Hiszpanii, to mój mentor, mój profesor, o którego pisałem doktorat, Mateo Seco, Lucas Francisco Mateo Seco, któremu jestem tak bardzo wdzięczny za to, czego mnie nauczył. On używał często takiego słowa desgraciado. Gracia, grace, tak? Czyli łaska, desgraciado. Mówił na przykład desgraciado manual, który napisał. Napisał 700 stron podręcznika do Trójcy Świętej. Jak nam kazał go czytać i uczyć się, to mówi, to jest desgraciado manual. Czyli to jest podręcznik pozbawiony łaski, niejako przeklęty, taki odłaskawiony. Właśnie takie życie desgraciado, życie bez tego wdzięku, który powoduje w nas wiara w bliskość Boga. To jest takie życie nieszczęśliwe. Chrystus przyszedł po to, żeby Bóg wydarza się w naszej historii, nie żebyśmy byli desgraciado, nie żebyśmy byli pozbawieni wdzięku, ale żebyśmy mieli ten wdzięk, żeby nasze życie było wdzięczne. Nawet jeśli ma być trudne, ogromnie trudne. Żebym nie musiał szukać szczęścia w butelce, w prochach, w zapomnieniu. Żebym nie musiał uważać, że jestem pozbawiony łaski. Żebym nie musiał rozmieniać mojego szczęścia na drobne. I w kontekście tego wszystkiego zasadnicze pytanie to jest, jak żyć łaską? A to pytanie, jak żyć łaską, chciałbym zamienić jeszcze na inne pytanie, gdzie ją spotkać? Gdzie ją spotkać? Szukam ludzi, którzy mi wskażą, jak żyć łaską, to znaczy, gdzie odkryć łaskę. I wiecie, co wam powiem? Najczęściej to my szukamy łaski nie tam, gdzie trzeba. Szukamy nie tego, co trzeba i nie tam, gdzie trzeba. Już o tym mówiłem. Często myślimy, że łaska to jest, że Bóg zrobi coś za nas fizycznie i że pozwoli nam być bezczynnymi. Zła idea. Ale jeszcze gorszą ideą, jeszcze gorszym pomysłem jest szukanie łaski w tym, co jest cudowne. Niestety to jest pewna charakterystyka naszych czasów, że właśnie reakcja ludzi wierzących jakby na kryzys wiary, jaki jest w świecie, Bóg to wszystko ma w rękach. Nigdy w to nie przestańcie wierzyć. Ale reakcja jest taka, pokażmy, że On naprawdę istnieje. Pokażmy uczuciowo. Niech tutaj ta morwa się przesunie, wyrwie z ziemi i przesunie o 2 metry. Niech wszyscy zobaczą, że On jest. To jest taka, wiecie, ewangelizacja, której głównym argumentem jest to, że komuś wydłużyła się noga. Czy Jezus czynił cuda? Czynił cuda, ale większość Jego życia była zwyczajna. Jak zwyczajne było wtedy, jak przyszła ta kobieta o niedobrej reputacji i swoimi własnymi łzami umyła mu stopy i otarła je swoimi własnymi włosami. Ile jest łaski w tym spotkaniu. Tam nie ma fajerwerków. Wręcz nawet wam powiem, że faryzeusze się od razu zgorszyli. Mówią, o, gdyby wiedział, co to jest za kobieta, to by się jej nie pozwolił nawet dotknąć, skoro uważa się za świętego. Ile łaski. Ocean łaski. Bóg może się wydarzać w cudzie słońca, jaki się wydarzył jednemu z bohaterów starotestamentalnych. Spróbujcie odkryć, któremu. Poszukajcie. Warto. Bóg może wydarzyć się w cudzie słońca w Fatimie. Pamiętacie wtedy, jak to słońce się zaczęło tańczyć po niebie? To widziało całe dziesiątki tysięcy ludzi. I zbliżać do ziemi. Także oni byli przerażeni, że to już jest koniec świata. Ale nie było. To widzieli nawet ateiści, dziennikarze, komuniści, którzy przyjechali do Fatimy, żeby udowodnić, że ona jest nieprawdziwa. Ale najczęściej Bóg wyraża się w rzeczach zwyczajnych, właśnie w dotyku, w spojrzeniu, w prostych gestach opieki nad człowiekiem chorym, nad maluchem, w godzinach sterczenia lekarza nad książkami, w godzinach siedzenia przy chorym, w spacerze zakochanych, w zwykłej lekturze Pisma Świętego. Siedzisz godzinami, dniami i nic. Nic nie czujesz. Jakbyś nic więcej nie wiedział. Zrozumiesz dopiero kiedyś. Ale siedzisz. Siedzisz. Czekasz. Czekasz. Nie widzisz, że coś się dokonuje. Pamiętacie, jak Jezus mówi, że właśnie to Królestwo Boże jest jak malutkie ziarnko, z którego rośnie wielkie drzewo, albo jak mówi, że gospodarz wrzuca ziarenko w ziemię i idzie spać. A ono samo własną spontaniczną mocą zaczyna rosnąć, powolutku. Przebija się przez ziemię. Potem długo, długo, żeby wydało owoce. Trzeba jeszcze je zebrać. Ktoś by powiedział, zgniło w ziemi. A tam jest jakaś przeogromna moc. Taka zwyczajność. Łaska. Zresztą, wiecie, naprawdę można sobie stanąć. My tego nie mamy. W większości żyjemy w miastach, a nawet ci, którzy mieszkają na wioskach, to już rzadko mają coś wspólnego ze zwierzątkami, z ziemią. To, że można wyczuć po zapachu ziemi, kiedy trzeba siać. To jak się widzi, jak to wszystko kiełkuje, rośnie, jak się czeka na deszcz. To wszystko jest obraz życia wdzięcznego, pięknego, które ma sens, logiki życia, dynamiki życia, sensu życia. Możesz spotkać Pana w kościele, właśnie na tej nudnej mszy świętej. Możesz odkryć Pana w kiepskim, wydaje ci się, że jest kiepskie, kazaniu księdza. Powiem ci więcej, możesz spotkać Boga tam, gdzie nigdy nie spodziewałeś się spotkać, i gdzie zawsze myślałeś, że Boga nie ma. Franciszek, kiedy umierał, święty Franciszek, pisze testament. No to najczęściej mówi się, że on się nawrócił pod krzyżem świętego Damiana, tak? W tym małym kościółku, który odbudował własnymi rękoma. A on mówi, jak gdyby na początku testamentu, że największą łaską, jaką Bóg mu udzielił, to jest możliwość podejścia do trędowatego. Brzydził się i bał się trędowatych. To był wielki esteta, romantyk, na pewno. Chociaż nie żaden laluś, bo czasami może tak się go przedstawia. Ale to był na pewno człowiek o głębokim doświadczeniu estetycznym. No, ci trędowaci go onieśmielali, straszyli, zniesmaczali. I on w pewnym momencie, kiedy spotkał Pana, i mówi, to było, Panie, miłosierdzie największe, jakie mi w życiu wyświadczyłeś, że ja mogłem zbliżyć się do tego trędowatego. Trędowaty z ohydnego stał się dla niego źródłem łaski. Jeszcze jedną rzecz na sam koniec chciałbym wam powiedzieć. Jest taki wielki spór, szczególnie to był taki spór nowożytny w teologii, jaka jest relacja między naturą i łaską. A więc wiecie, no jest nasze życie naturalne, rodzimy się, wszyscy wiedzą, jak to wygląda, dorastamy, mamy te swoje potrzeby, aspiracje. Jesteśmy ciałem, ale także i duszą. To jest nasza natura. Chcemy być szczęśliwi tutaj. Dobrze, że chcemy być tutaj szczęśliwi. Gorzej by było, gdybyśmy chcieli być szczęśliwi tylko tutaj i tylko dla tutaj i dla teraz. No i jest świat łaski właśnie, czyli ten Boży świat. Ten świat, który przychodzi do nas jakby z zewnątrz. Już kiedyś w katechezie pytałem, czy jest dychotomia, czy jest dialektyka, czy jest walka między duchem i ciałem. A tu trzeba zadać pytanie, czy jest jakaś walka między życiem natury i życiem nadprzyrodzonym według łaski? To życie łaski to jest przede wszystkim życie wiary, nadziei i miłości w nas. Sposób życia Boga w nas, tu wewnątrz, w moim ciele, w moim umyśle, w moich oczach, w moich gestach. Bóg żyje we mnie, ja żyję w Bogu poprzez wiarę, nadzieję i miłość. Czy to się wyklucza? Czy czego innego chce natura? Czy czego innego chce łaska? Trzeba powiedzieć tak, że wszystko, co jest we mnie naturalne, każdy atom, który jest we mnie, został stworzony i przeznaczony przez Boga do tego, żeby uczestniczyć w Jego życiu. Natura nie może mi dać Boga, bo Bóg jest wolny. On musi chcieć siebie mi dać. I to jest właśnie łaska. W życzliwości swojej, w sympatii do mnie, daje mi siebie. Obdarza sobą każdy atom mojego życia. Proszę was, nie bądźcie ludźmi, którzy będą żyli dwoma życiami. Inny w kościele, inny w życiu. W życiu jakby niewierzący. W kościele jakby wierzący. Wszędzie nieautentyczny. Wszędzie nie on. Nie sam sobą. Niech wasze życie naturalne będzie przeniknięte życzliwością Boga, czyli Jego łaską. Niech wasze życie nadprzyrodzone nie będzie życiem 10 centymetrów nad ziemią, bo kto nie dotknął ziemi ni razu, ten nie może być w niebie. Bądźcie w nadprzyrodzony sposób naturalni. Bądźcie dzięki Jego sympatii w relacji z Nim, ludźmi, arcyludźmi, sobą, do końca. To można tylko wtedy, kiedy wszystko, co w nas jest naturalne, jest podłączone do Niego. A prawda o nas jest taka, że jest w nas to immortal longing, to nieśmiertelne pragnienie, zaród wieczności, jak to nazywa Sobór Watykański II. Który sprawia, że dopóki nie zwrócimy się ku Niemu, nie mamy wewnętrznego spokoju. Nasze życie właśnie jest jakby niedomknięte, jakby niepiękne. Niepiękne w ostatecznym tego słowa znaczeniu. Nie bójmy się pragnąć nadprzyrodzoności. Ona w niczym nas nie udziwni. Ona nas powróci nam samym. Właśnie uczyni pięknymi. Życzliwymi, usensownymi. I tego bardzo wam życzę i sobie również.